Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Już w powietrzu pachnie wakacjami, coraz więcej czasu możemy spędzać na świeżym powietrzu. Chłopaki pewnie grają w piłkę. Ten bajkowy południk między spotkaniami naszej reprezentacji. W piątek graliśmy z Macedonią, jutro z Izraelem. Trzymamy kciuki za naszych. No to czas na piłkarską zagadkę. Bez tego przedmiotu nie może zostać rozegrany nawet najkrótszy mecz.
Co to jest? Ma takie czarne pieki.
Ma tam różne wzorki, czasem ma napisy. Niektórzy zbierają na tych autografy piłkarzy. We bramce, tam gdzie się strzela, przeciwnik strzela do drugiego przeciwnika.
Są brązowe napisy, znaczki. Prawie cała biała i ma czarne władki jakby. Kształt ma jakby kwadratowy. Kiedy wtrafia do bramki, to wtedy wygląda najlepiej.
Rzecz do podbijania.
Okrągła.
Niektórzy potrafią ją dryblować, potrafią uderzać z główki.
Można tym grać, bawić się i jest poszywane.
Czasem przykleja się do nogi zawodnika. I wpada do siatki, a czasem dzięki niej można powiedzieć, że bramkarz paraduje. Czasem toczy się też bez sensu po boisku.
Kto zna odpowiedź? Proszę pisać bajkowy@radiobiałystok.pl. Za oknami taka pogoda, że chętnie nie tylko gramy w piłkę, ale też korzystamy z wypoczynku nad wodą. A co ma wspólnego basen ze sztuką współczesną? To już za chwilę wytłumaczy Ewa Solarz.
Basen zaprojektowała Kasia Przyzwańska. Ten basen to jest taka druga edycja basenu, bo pierwszy basen powstał przed Muzeum Narodowym w Warszawie kilka lat temu. Przed Muzeum Narodowym w Warszawie jest taka duża fontanna z takim dużym basenem fontannowym i ona od bardzo dawna była nieczynna, odkąd pamiętam. I właśnie Kasia Przyzwańska wymyśliła, żeby tafle tego basenu pokryć płytami i później pomalować na kolor laguny. I nagle cała architektura i wszystko dookoła zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. Po prostu to wszystko zaczęło żyć. Tam się zrobiło pięknie, tam się zrobiło w ogóle jak na jakichś Karaibach. Ten kolor laguny otoczony piaskowcami Muzeum Narodowego, to jest taka totalitarna, mocna architektura, nagle zupełnie się zmienił i to było przepiękne. I właśnie najfajniejsze w projektach Kasi Przyzwańskiej jest to, że nikt nie jest do końca pewny, czy to jest namalowane, czy to jest prawdziwa woda. Więc bardzo dużo było osób, które tak dyskretnie, tak nawet starszych osób, które tak dyskretnie podchodziły i pukały, czy to jest woda, czy to nie jest woda. I o to chodzi też w naszym basenie na wystawie, że tutaj dzieci wchodzą i niektóre mówią, że od razu wiedziały. No to po co dotykają, skoro tak wiedziały od razu? Więc chyba nikt nie jest do końca pewny, czy ta woda jest prawdziwa, czy nie. Była pani i powiedziała, że to ryzykowny pomysł z tą wodą w basenie. Czyli ona się dała nabrać i nawet tak miała takie emocje, że coś jest nie tak, że dzieciaki rozchlapią tą wodę albo coś. Kasia przyzwa działa na takie zmysły wizualne.
No właśnie i to jest niesamowite, że takie złudzenia potrafi wytworzyć sztuka, tak zadziałać na naszą wyobraźnię, że możemy sobie stworzyć w głowie coś, czego nie ma.
Dokładnie tak. W wystawie towarzyszy zeszyt i w zeszycie jest opisana inna praca Kasi Przyzwańskiej, inna akcja Kasi Przyzwańskiej. Kasia Przyzwańska w parku rzeźby na Brudnie znajdowała miejsca, gdzie przyroda przebija się przez to, co człowiek jej narzucił. Czyli jeżeli jest jakaś alejka i ta alejka jest na przykład asfaltowa, to na pewno wszyscy zauważyliśmy i dzieci i dorośli, że roślinki się tam jakoś przebijają, że jakieś korzenie robią takie górki albo gdzieś tam wystaje jedna roślinka, która gdzieś wychodzi. I właśnie Kasia Przyzwańska szukała takich miejsc i obtaczała je kolorem. I te kolory były właśnie takie w stylu tej laguny naszej z wystawy. Piękna rzecz i dzieci w zeszycie mają właśnie takie zadanie, żeby wyszukać takie miejsca, gdzie przyroda wygrywa nad człowiekiem i pokolorować je.
Może to być kreda oczywiście.
To właśnie ja sugeruję kredę, bo z farbami to nie tak łatwo.
Czy sztuka współczesna może zachwycić dziecko? Czy sztuką i w sztukę można się bawić? Chociaż sztuka współczesna może wydawać się onieśmielająca i za trudna, by pokazywać ją najmłodszym, no to właśnie twórcy wystawy, która gości w Galerii Arsenał, są pewni, że ci odbiorcy przyjmą ją bez zahamowań, bo przecież każde dziecko jest artystą. Każdy z nas bywa artystą, a jedyny problem to pozostać tym artystą, kiedy się już dorośnie. Wystawę Wszystko widzę jako sztukę w Galerii Arsenał oglądać możemy jeszcze przez 10 dni. Polecam serdecznie taki jeszcze przedwakacyjny spacer do Galerii Sztuki. W Bajkowym Południku odwiedzimy jeszcze Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, będzie też nasza lektura. Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej dziś wielka zabawa plenerowa, zielone świątki, obrzędy, prezentacje artystyczne zespołów ludowych z całego regionu, a my zaglądamy do sokolarni. Kamil Dąbrowski z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Podlaskim Muzeum opowie nam o najmniejszej sowie, jaką możemy spotkać w Polsce.
To jest bardzo rzadki ptak, ale jeśli będziemy mieli dużo szczęścia, to suweczkę możemy na Podlasiu zobaczyć. Suweczka występuje w kilku miejscach w Polsce. To jest Podlasie właśnie, Puszcza Białowieska i Knyszyńska. I możemy ją spotkać na południu i południowym wschodzie Polski, czyli tereny górskie i podgórskie. Najmniejsza, czyli jak duża. Całkiem mała, bo długość suweczki maksymalnie do 18 cm. Rozpiętość skrzydeł 35-45 cm. Waga natomiast 55-80 gram. Samice są przeważnie trochę większe, samce trochę mniejsze. Jeśli ktoś z Was wie, jak wygląda na przykład drost albo szpak, o, to wielkością suweczkę można przyrównać do tych ptaków. To jest naprawdę maleństwo, ale maleństwo nie znaczy, że to jest słaby myśliwy. Myśliwy bardzo zaciekły, bardzo odważny, potrafi zapolować na zdobycz nawet większą od siebie. Jak wygląda suweczka? Wierzch ciała ma taki brązowy, z takimi kremowymi prążkami. Przód z kolei, czyli brzuszek i pierś, ma białą z takimi podłużnymi, brązowymi plamkami. Uwagę zwracają duże, jak to u sowy, żółte oczy. Nie znaczy, że wszystkie sowy mają żółte oczy, ale akurat suweczka ma żółte oczy. A nad nimi z kolei takie krótkie, białe brwi. Soby mają to do siebie, że przeważnie one mają takie maskujące ubarwienie. Trudno jest je zauważyć. Suweczka żyje tam, gdzie są dziuple, czyli lubi lasy, które są stare, dziuplaste drzewa. Zajmuje najczęściej dziuple po dzięciole dużym. Generalnie jest osiadła. Nie lubi wędrować, ale jeśli jest bardzo zimno, to suweczka szuka cieplejszych miejsc. Czyli jeśli mieszka sobie w górach, to zlatuje w niższe partie. Ale na Podlasiu też tam potrafi lecieć, przemieszczać się w centrum Polski, gdzie jest troszeczkę cieplej. Z tym, że jak te mrozy mijają, to ona wraca na swoje miejsca. Zajmuje jakiś tam swój rewir i niechętnie odstępuje innym ptakom. Co jada suweczka?
Na co poluje?
Mały ptaszek, a jednak drapieżnik, i to srogi drapieżnik. No więc zjada małe ptaki i gryzonie. Z tym, że zimą częściej ptaki, bo łatwiej je znaleźć. Mysz pod śniegiem dla suweczki jest niedostępna. Ale kiedy śniegi stopnieją, jest wiosna, lato i jesień, to chętniej wtedy zjada gryzonie. No i jak poluje suweczka? Nam się soby kojarzą z nocą, prawda? A suweczka niekoniecznie jest taką sową nocną. Ona lubi polować o świcie, o zmierzchu, nawet parę godzin przed zmierzchem. Kiedy są młode doby karmienia, to poluje cały dzień, a w nocy przeważnie śpi. Więc suweczka jest tą sobą, która może bardziej używa wzroku niż słuchu, choć na pewno też nasłuchuje, ale można wyczytać w mądrych książkach, że w ostatniej fazie polowania musi widzieć zdobycz. Więc ten wzrok dla suweczki jest chyba trochę ważniejszy niż słuch. A poluje w ten sposób, że siada sobie gdzieś na czubku drzewa, no i czeka, aż coś będzie przechodziło, przelatywało nieopodal i wtedy goni zdobycz kilkanaście metrów. Ale potrafi również tak aktywnie szukać zdobyczy w koronach drzew i często ją znajduje. No i właśnie suweczka jest znana z tego, że ona robi takie spiżarnie. Te zimowe zapasy zbiera sobie, kiedy jest bardzo zimno, kiedy pada śnieg, suweczce ciężko się poluje, to ona chętnie z tych spiżarni korzysta. Ciekawe są też zwyczaje związane z rozmnażaniem się suweczki. Tu jest taki ścisły podział ról. U wielu sów jest charakterystyczne to, że toki, czyli ten okres kiedy para się dogaduje na temat jaj, zaczyna się bardzo wcześnie. Nie czekają wcale wiosny, samiec wtedy pogwizduje charakterystycznie. Natomiast no, samicę jest ciężko usłyszeć, bo samica odpowiada samcowi takimi dźwiękami o bardzo wysokiej częstotliwości. Prawie tego nie słyszymy. Samiec się popisuje przed samicą, wylatuje z dziupli, wraca do tej dziupli, sprząta dziuplę. Jak się już dogadają, to zaczynają składać jajka. Tych jajek średnio może być od 4 do 5. Młode są na początku zupełnie bezradne. Są ślepe. Oczy otwierają po 10 dniach, żeby sobie na świat popatrzeć. Popatrzeć, gdzie siedzą, na czym siedzą. Samiec poluje w tym czasie. Samica twardo wpierw wysiaduje jajka, a potem opiekuje się tymi pisklętami. Po miesiącu opuszczają gniazdo i uczą się w przeciągu 2-4 dni latać, czyli bardzo szybko, jak na sowy, to jest naprawdę rekordowy czas. I w tym czasie jeszcze samica się opiekuje nimi 10 dni od momentu opuszczenia gniazda, ale po 10 dniach, kiedy młode już latają całkiem dobrze i może takie pierwsze próby polowania u tych młodych sóweczek można zaobserwować, to zaczyna się nimi opiekować samiec. I samiec zajmuje się nimi jeszcze przez 20 dni. Młode sóweczki szybko dorastają. Już w następnym roku te młode sóweczki mogą myśleć o rozmnażaniu się. I niech się rozmnażają, bo sóweczka jest rzadkim ptakiem, ale bardzo sympatycznym, bardzo fajnym. Więc niech tych sóweczek będzie jak najwięcej.
Przypominam, w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej dziś zielone świątki i przegląd kapel dziecięcych i młodzieżowych z całego województwa. Zabawa potrwa do 17. Czas na nasz cykl Do słuchania, do czytania. W nim sięgamy po opowiadania do chichotania. Pora na historię o snach.
Jak ja lubię, kiedy mój pies ucina sobie drzemkę. Mogę wtedy przyglądać się Tofikowi, a on śpi i nic o tym nie wie. Dzisiaj ledwie wróciliśmy ze spaceru, Tofik rozciągnął się pod stołem i zasnął. Mamo, zobacz! Zawołałem zdziwiony. Tofik przez sen przebiera łapami. Najwyraźniej coś mu się śni, wyjaśniła mama. Jak to? Tego się nie spodziewałem. To znaczy, że psy mają sny? No, skoro tak, to Tofikowi na pewno śni się, że biega po parku, pomyślałem. Zagląda to tu, to tam, wszystko obwąchuje, a potem pędzi przed siebie, ile sił w nogach. To dlatego łapy tak śmiesznie mu podrygują. Jestem pewien, że w tym swoim śnie raz po raz przystaje i sika pod drzewem albo pod latarnią. Psy nie potrafią pisać, ale za to zostawiają wszędzie takie zasikane wiadomości. Myślę, że te od Tofika wyglądają tak. Dzisiaj wytarzałem się w błocie, było super, Tomek też chciał, ale mu nie pozwolili. Szkoda, że Tomek nie jest psem. Albo nic a nic nie boję się tego jamnika, który mieszka na końcu ulicy. Każdy, kto twierdzi inaczej, będzie musiał to odszczekać. Nagle łapy znieruchomiały i przez chwilę nic się nie działo. O, a teraz ruszają się wąsy i Tofik pokazuje zęby. On się chyba uśmiecha. Ucieszyłem się, że mój pies ma fajny sen. Skoro się uśmiecha, to śni mu się kiełbasa. Tego byłem pewien. Bo zdaniem Tofika na świecie nie ma nic wspanialszego od kiełbasy i za mały kawałek gotów jest zrobić wszystko. Mama udaje, że tego nie wie i zamiast wkładać Tofikowi kiełbasę do miski, układa ją na kanapkach. Potem ja muszę ją po kryjomu ściągać i rzucać plasterki pod stół. Tofik połyka je w locie i trąca mnie nosem w kolano na znak, że chce więcej. Czasami myślę, że za duży kawałek kiełbasy Tofik bez jednego szczeknięcia wpuściłby do domu złodziei i jeszcze pokazałby im, gdzie stoi moja skarbonka. Odruchowo spojrzałem, czy różowa świnka pełna drobniaków jest na swoim miejscu. Była. Skoro tak, to poklepałem Tofika po grubym, owłosionym brzuchu. Wtedy pies znowu zaczął przebierać łapami, a na dodatek wyszczerzył zęby i warknął. O, teraz na pewno śni mu się, że spotkał Reksa, domyśliłem się. Reks mieszka za płotem i ciągle się z Tofikiem kłócą. Chyba o to, który z nich jest ważniejszy. Biegają wtedy strasznie szybko tam i z powrotem wzdłuż płotu i szczekają na siebie bez przerwy. Jak już nie mają sił, to siadają i dyszą, a jęzory zwisają im do samej ziemi. Ale żaden nie wyciągnie łapy na zgodę, bo to okropne uparciuchy. Tofik przewrócił się na drugi bok i śnił sobie dalej. Teraz jego łapy leżały spokojnie, za to ożywił się ogon. Tofik tłukł nim z zapałem o podłogę, aż w powietrzu zawirowały drobinki kurzu. — Dobry pies! — pogładziłem Tofika po głowie. — Teraz ja ci się przyśniłem, prawda? W odpowiedzi ogon znowu zafalował. Musiałem o tym wszystkim komuś opowiedzieć. Wybór padł na tatę. Tata jeszcze przed chwilą siedział w fotelu i czytał gazetę. Teraz gazeta leżała na podłodze, a tata odchylił głowę i spał. Na dodatek pochrapywał. Podszedłem na paluszkach i przyglądałem się tacie dłuższą chwilę. Ciekawe, co mu się śni. Nogi ma owłosione prawie jak Tofik, ale jak śpi, to mu nie podskakują. Wąsy też niby ma, ale nie długie i cieniutkie jak druciki, tylko krótkie i zmierzwione jak zużyta szczoteczka do zębów. Kiedy chrapie, to rusza tymi wąsami i widać mu zęby. Ma ich całkiem sporo, ale nie są takie silne i spiczaste jak u Tofika. Moim zdaniem Tofik ma ładniejsze. Poza tym tata niestety nie ma ogona, nawet cienkiego i łysego jak jamnik. Za to warczeć potrafi jak najprawdziwszy pies. Tata sapnął, poprawił się w fotelu i w pokoju znowu się rozległo. Brzmi to tak, jakby tata rozdeptywał butem szklane kulki, a potem huśtał się na zardzewiałej huśtawce, która strasznie skrzypi. Czyżby właśnie to śniło się tacie? No cóż, westchnąłem. Dorośli nawet sny mają dziwne. Nie to, co Tofik.
Czytał Artur Barciś. I to już wszystko w bajkowym południku. Dziś do usłyszenia.